Gość Radia Merkury.
Lutnia wtedy była instrumentem pożądanym. Ona potem trochę straciła swoją ważność, utraciła na rzecz innych instrumentów, ale wtedy bez lutni nie wyobrażano sobie pewnie w ogóle życia muzycznego.
Przede wszystkim na dworach, również na dworach mniejszych, nie tylko królewskim, prawda? Lutnia w czasach renesansu była bardzo symbolicznym instrumentem i takim instrumentem, który w pewnym sensie personifikował lirę Orfeusza, czyli jest ta koneksja, to połączenie antyczne, w związku z tym na tej fali humanizmu uważano, że lutnia jest dość takim pasującym instrumentem, zwłaszcza dla szlachetnie urodzonego młodego człowieka. Później już jakoś to często zarzucano, prawda, ale są na przykład też takie wzmianki w Polsce. Jest taki testament jednego z polskich magnatów, kasztelanów, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale mówi on tam właśnie, że ważne jest, żeby młody człowiek uczył się gry na instrumencie, żeby uczył się śpiewać i żeby się uczył grać na lutni między innymi, bo to bardzo wspaniały instrument. I właśnie tabulaturę, którą był sobie spisał na studiach we Włoszech, również przekazuje synowi dalej, przekazuje jako część posagu. Jest to dla niego bardzo ważna sprawa i na tyle ważna, żeby zapisał ją w testamencie, w związku z czym to jest też jakiś znak, prawda? W pewnym sensie lutnia w tym czasie Złotego Wieku w zasadzie miała status współczesnego fortepianu i popularność współczesnej gitary. Wszystko w jednym instrumencie.
A lutniści byli często bardzo zaufanymi ludźmi królów, o czym świadczył chociażby życiorys Wojciecha Długoraja.
Tak, i powierzono im czasami nawet takie misje dość delikatne, powiedziałbym nawet zahaczające o szpiegowstwo. Czasami kończyło się to dla nich też niespecjalnie dobrze. Tak jak w przypadku Bakwarka, nie wiadomo w zasadzie, czy to jest prawda, ale z jakichś powodów splądrowano jego dom w Wilnie. Przypuszczali historycy muzyki, że to właśnie ze względu na jego jakąś taką działalność przeciwko królowi Polski, szpiegowską działalność, ale nie mamy na to dowodów. Thank you.
Jak grałeś dzisiaj tą muzykę polską, ona ma wspólny klimat. Pewnie to też wynika z określonego typu używania i akordów, i skal. Jak by można scharakteryzować te nasze renesansowe tańce? Czym one się wyróżniają na tle muzyki europejskiej?
No to jest ciekawe pytanie, ponieważ tańców w całej Europie jest dużo. Stylistycznie są bardzo różne, w zależności od tego, skąd pochodzą. Powiedziałbym tak, że w całym tym repertuarze, który grałem dziś, też są bardzo różne kompozycje. Są kompozycje abstrakcyjne i są te kompozycje taneczne. I w tych kompozycjach prostszych, tanecznych, często granice pomiędzy pieśnią a tańcem jest bardzo płynna. Tam w zasadzie trudno czasami powiedzieć, gdzie zaczyna się jedno, gdzie kończy się drugie. Nawet niektóre z tych tańców, czy powiedzmy utworów nazwanych tańce polskie w tabulaturach, zachowało się też gdzieś indziej z krótkim fragmentem tekstu, w związku z czym można wnioskować, że śpiewano też jakiś tekst do tych melodii. Często są to bardzo melodyjne, proste, harmonicznie utwory, na których kanwie często lubię poimprowizować również, ponieważ no, też wychodzi to troszeczkę z ducha epoki. Rzadko, myślę, lutnista w owych czasach wykonywałby tak prostą muzykę, od tak po prostu, jak jest czasami zapisana. Często, no, żeby pokazać kunszt, ozdabiano i improwizowano, powiedziałbym, wariacje na temat pewnych melodii, i też starałem się tutaj w programie dużo tego pokazać, w jaki sposób ja bym to zrobił, kierując się no, jakimś tam najlepszym moim znawstwem stylu, ale również no, tym duchem epoki.
Thank you.
Pewne utwory niejako odkryłeś, że umieściłeś je na swojej płycie właściwie po raz pierwszy. Nie było poszukiwaczy wcześniej, nikt nie wpadł na pomysł, żeby zebrać muzykę lutniową rozsianą po Europie na jednym kompaktowym krążku?
Były już takie próby, nawet dość bardzo dobre próby. Miałem okazję i zaszczyt w jednej z takich prób brać nawet udział. Jako młody, początkujący lutnista wziąłem udział w projekcie mojego ówczesnego profesora w Akademii Muzycznej w Warszawie, który zaprosił mnie do tego właśnie projektu, na którym między innymi nagraliśmy zarówno utwory solowe, jak i duety, które sami opracowaliśmy na podstawie różnych utworów solowych zazwyczaj. I płyta ta została parę lat później uhonorowana Fryderykiem, w związku z czym wcześniej oczywiście były takie próby i takie projekty. Tylko że tym razem starałem się pójść dalej. Starałem się znaleźć więcej. Starałem się też odkryć więcej nowego materiału. I też mi się chyba to częściowo nawet ładnie udało, dlatego że dotarłem do niektórych źródeł, o których wiadomo niewiele. Nie ma ich w obiegu w pewnym sensie. Dopiero teraz, kiedy w internecie zaczynają się pojawiać te źródła sfotografowane już cyfrowo i w bardzo dobrej jakości, teraz w zasadzie mają lutniści dopiero taki powszechny dostęp do wielu źródeł. Ale właśnie tutaj w tym momencie chciałem zwrócić uwagę na to źródło bazylejskie, które to jest bardzo duży rękopis muzyki lutniowej napisany przez tamtejszego studenta i z jakiegoś powodu właśnie tam znajduje się bardzo dużo takich akcentów polskich.
Utwór dla Anny Jagiellonki tam właśnie znajdował się?
Właśnie tam znalazłem ten taniec królowej batorowej, jak to nazwano w tej tabulaturze. No myślę, że to jest właśnie, istnieje nawet wiele wersji tego utworu w tym jednym źródle. To jest naprawdę cenne źródło. I także tego typu rękopisów jest jeszcze parę. Było jeszcze parę. Znalazłem, dotarłem do niektórych i udało mi się chyba dość ładny program z tego zrobić.
swoją żoną Koriną Marti tworzycie zespół La Mora. Dużo koncertujecie solo, dużo koncertujecie wspólnie. Jak to się teraz układa?
Nasze projekty solowe w zasadzie są dopiero od paru lat. Zaczynamy się osobiście interesować wykonawstwem solowym. Corina nagrała piękny program na klawisymbolum, ale również na fletach średniowiecznych, który ukazał się już parę lat temu. No, ja teraz na szczęście miałem okazję nagrać tą płytę Polonika przy współpracy również z Instytutem Adama Mickiewicza, który współfinansował w zasadzie ten projekt w całości, za co jestem bardzo wdzięczny. Ale jest to oczywiście tylko aspekt, solowy aspekt, który pojawił się w ostatnich latach. Mamy bardzo różne składy zespołowe. Naszym pierwszym i być może najlepszym składem do tej pory jest to bardzo mały skład we trójkę. Viva Bianca Luna Biffi, Corina Marti i ja. To jest jakby powrót do przeszłości w pewien sposób.
Więcej planów z La Morrą do końca roku? Czy więcej koncertów solowych? Czy może jeszcze inne projekty?
Często jest w ten sposób, że jak skończy się ten sezon letni, wówczas powoli koncerty stają się rzadsze, coraz rzadsze. I w związku z tym dopiero później zaczynają się znowu w następnym roku, powiedzmy od mniej więcej marca. Często w ten sposób jest, że mamy taką troszeczkę przerwę zimową i w tej przerwie często staram się coś nagrywać. Będziemy raczej chyba pracować w tym kierunku, żeby nagrać nową płytę, ale chyba jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, żeby powiedzieć, co to będzie.
O nauczaniu nie myślisz na razie?
Nie to, że nie myślę, tylko jakoś powiedzmy to się do tej pory nie stało. Interesowałbym się nauczaniem młodych profesjonalistów.